kramarz, czy tam kramarka, widziałem, że one trzymają banknoty pod odważnikami. Że ktoś tam kradnie ślipkę, ona za nim w pogoń, czy tam on, no ja podnoszę i biorę, kurczę, te wszystkie pieniądze. No, ja wtedy miałem ile lat, ja wiem, z 12 góra. I tak coraz mocniej, aż to już były takie bardzo poważne przestępstwa, za które właśnie trafiłem do więzienia na bardzo wiele lat.
Kiedy patrzę na siebie, tamte lata, co minęły, siedzę sobie teraz w celi i płaczę ciutko i wspominam tamte życie z wódką, ile zdrowia mi zabrało.
Jest w tym wiara, powiedzmy, w to, że oni mogą się podnosić, czy mogą się odnajdować. W takim współbyciu, takiej rodzinie, powiedzmy, zupełnie naturalny, ona powstaje na naturalny sposób, bo ludzie przychodzą, zostają albo nie, no, czyli to jest ich wybór.
Kiedy Barka powstała, to ja usłyszałem w audycji radiowej w więzieniu. I pamiętam, jak myśmy słuchali to z chłopakami, co nas ujęło w tej opowieści, że to jest organizacja, która jest jakby oparta na instytucji rodziny. Że to nie jest typowe schronisko, gdzie mam łóżko, mam co zjeść i reszta nikogo nie obchodzi. To po prostu osoba, która przychodzi, jest traktowana tak jak członek rodziny, którego gdzieś długo nie było, pojawił się i jest. I jest.
Właśnie światło jest.
Nie ma światła, musimy tu światła. Światło tylko później jest. Tu będzie pokój Igora. No, tu jest balkon. Są drzewa i to takie, kurcze, widać rosochate. No to mi tak trochę przypomina, kurcze, właśnie jakby w Londynie, pełne zieleni. To jest fajne miejsce pod tym względem, że będzie można wypoczywać z perspektywy balkonu, oglądać Grunwald.
Jedynie siatkę będzie trzeba założyć na balkon, żeby kot nie wyskoczył.
Ona jest najbardziej zżyta, ta kotka, z Igorem. Ma 18 lat, chodzi do szkoły strażackiej, która mu nie pasuje, mówi, ale jak był na praktykach, to mu się bardzo podobało, bo był w najstarszej straży pożarnej tu w Poznaniu.
Czy najstarszej, to nie wiem, ale 100 lat ma na Piątkowie. No,
ma 100 lat na Piątkowie. Tu ma blisko tramwaj, ma blisko przystanki autobusowe, sklepy. W sobotę byliśmy z Barką. Była Jadzia, była Dagmara i żeśmy zrywali tapety, bo ich dość sporo. I chcemy to jak najszybciej zrobić i to z Barki pomocą będziemy mieli wymalowane, wyremontowane. Każdy będzie miał swój pokój, to jest najważniejsze. Jak ja rozważałem Barkę, kiedy do Barki przyszedłem. Miejsce cudowne. Tylko tak sobie pomyślałem, że Barka będzie stanowić dla mnie taki pomost w wyjściu z bezdomności i do powrocie do normalnego życia. Właściwie do nauki normalnego życia, bo nie miałem specjalnego pojęcia o tym normalnym życiu. I dalej jestem głęboko przekonany, głęboko. I to mówię każdej osobie bezdomnej, którą spotykam, że nie wyobrażam sobie wyjścia na prostą bez pomocy instytucjonalnej. Nie wyobrażam sobie. Gdzie ktoś bez emocji, ze spokojem pomaga człowiekowi bezdomnemu ogarnąć życie. I to jest czas, to jest proces. To nie jest tak, kurczę, ja chcę wyjść na prostą, tylko bardzo chcę. To jest za mało. Mi to zabrało, właściwie mi to towarzyszy do dzisiaj. To już jest 22 rok. Towarzyszy mi to do dzisiaj, ale tak zabrało mi to, kurczę, no prawie 7 lat. 7 lat, zanim ja się poukładałem właśnie z taką pomocą instytucjonalną. Gdzie też mogłem patrzeć, w jaki sposób ludzie normalnie funkcjonują. Jak wygląda na podstawie właśnie założycieli Barki Sadowskich. Jak wygląda i funkcjonuje tak społecznie ułożona rodzina. To była dla mnie nauka, bo takiej wizji rodziny to ja nie miałem.
Dodany jeden dzień temu, to jest jeszcze reklama. Włączyłem pierwszy z brzegu, a z reguły naprawdę długo szukam takiego, który mi podpasuje pod mój gust. Bardzo lubię pisać teksty, lubię słuchać rapu. Kiedyś chciałem być piłkarzem, bo to była moja pasja, jest dalej moja pasja, a tak teraz chcę być raperem, bo to też jest moja pasja, która doszła do mnie trochę później niż piłka nożna, ale jednak bardzo się tym pasjonuję, bardzo to lubię. No i zobaczymy, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, jak wyjdzie, to wyjdzie. No, naprawdę fajnie to wygląda i się wszystko świetnie zapowiada tutaj. Tata, mama, to są osoby, które wiele przeszły w swoim życiu. niekoniecznie fajnych chwil, chociaż też na pewno zdarzały się fajne. I na pewno próbują mnie przygotować, żeby mi się żyło dobrze, żeby mojemu bratu żyło się dobrze, żebyśmy nie powielali ich błędów. Mama jest taka bardziej delikatna, emocjonalna i to bardzo kieruje się sercem. No, spędziłem z nią więcej czasu niż z tatą przez pracę taty, więc dużo jej zawdzięczam. Do taty to jestem najbardziej podobny. No, wspólne zainteresowania sportem. No, dogadujemy się dobrze, więc no, jak tata jest za granicą, to rozmawiamy codziennie przez telefon, więc raczej mamy dobre relacje i no. No, byłem w Holandii u taty przez tydzień. Bardzo mi się tam podobało. No, tata mi pokazał trochę Holandii. W sumie to większość, bo Holandia jest dosyć mała, więc naprawdę dużą część kraju udało się zwiedzić, a przynajmniej te co ładniejsze miasta.
W tej Holandii to jest tak obszar bezdomności, obszar uzależnień i też kurcze więzienia. Gdzieś tam się czuje właśnie jak ryba w wodzie, właśnie, szczególnie w tych więzieniach. Pierwsza konfrontacja z wolnością. Zauważyłem, że ja nie umiem społecznie funkcjonować. Nie potrafię, choć bardzo chciałem. Przyrzekłem matce nad grobem, moja matka umarła podczas mojego pobytu w więzieniu. Ja matce nad grobem, to była moja jedyna przepustka na pogrzeb mamy. Ja jej nad grobem przysięgłem, że już nigdy w życiu, choćbym z głodu zdychał, ja nie ukradnę. Choćbym miał z głodu zdechnąć. Nie zrobię i jestem konsekwentny i wierny tej przysiędze po dzień dzisiejszy. Tylko ja nie mam świadomości, jak ja to przysięgałem, jaka to będzie droga przez mękę. Bo za moment ja już nie miałem gdzie mieszkać, ja już nie miałem nic. Wylądowałem na ulicy. Kraść nie chciałem, stałem się taką bezdomną. I ta bezdomność trwała 7 lat. 7 lat, uliczna bezdomność. Gdzie bardzo szybko się zorientowałem wszystkich społeczności. Ja w życiu byłem w wielu społecznościach. Ja chyba jestem w ogóle takim dzieckiem społeczności. Jakikolwiek. Ja się umiem w społecznościach gdzieś mieścić. Ale w tej bezdomnej to nie umiałem. Nie umiałem, dlatego że to jest jedyna społeczność podpowiada wszelkich zasad. Bo nawet więźniowie mają swoje zasady. To robię, tego nie robię. To mogę, tego nie mogę. Na ulicy wszystko. Wszystko się dzieje. Jeden najlepszy przyjaciel rzekomo okradnie przyjaciela, pobije tego przyjaciela dla kieliszka wódki. I ja myślę, że właśnie to ma właśnie taką patologię. Patologie formują nałogi na ulicy. Na ulicy często słyszymy takie opinie, że ktoś na tej ulicy chce być. To jest nieprawda, że chce na niej być. Tylko po prostu on już wyczerpał, patrząc na swoim doświadczeniu, wszystkie możliwości wyjścia z bezdomności. No i nie potrafi z niej wyjść. Więc mówi, że on się z tym godzi. Że tak mu jest dobrze, tak mu jest fajnie. Nie jest mu ani dobrze, ani nie jest mu fajnie. Dalej, gdzie ta wolność? Skoro on jest niewolnikiem konkretnej Biedronki, bo tam stale pod nią siedzi, on nie podróżuje. Uciekam w jakiś tam nałóg, albo alkohol. Dzisiaj coraz więcej uciekają w narkotyki, dopalacze, inne rzeczy, żeby zapomnieć, żeby od tego uciec. Problem alkoholowy to ulica. Wcześniej w moim życiu tego problemu nie było. I właśnie dlatego tak się źle czułem potem, bo na przykład nie zdarzyło mi się nigdy w pijanym widzie cokolwiek ukraść. Nigdy. Nigdy. A na ulicy właśnie to była najpierw forma ucieczki i ja nawet nie zauważyłem, kiedy ja się pogrążyłem w alkoholizmie. I gdyby wtedy, jak ja przyjechałem do barki, gdyby ktoś mi powiedział od razu, na samym początku, słuchaj, ty jesteś na ulicy, bo ty pijesz. Nie, moja odpowiedź by była. Nie, co tam alkohol? Dlatego na ulicy jestem, bo nie mam pracy. Dlatego na ulicy jestem, no nie mam mieszkania. Jeżeli ja to wszystko... Dlatego jestem na ulicy, bo jestem samotny. Jak ja to wszystko ogarnę, to co mi, ja nie chcę... Dlatego ja piję. Nie ma żadnego problemu. Co było nieprawdą. Co było nieprawdą. Bo gdzieś, za tą długością, za tymi 7 latami, to właśnie stało uzależnienie. Gdzie ja się budziłem już nie z myślą, bo z początku jak tu z tego wyjść. A potem to już nie było jak tu z tego wyjść, tylko jaki sposób tutaj zdobyć, kurczę, jakieś środki, żeby zalać pały. I to była najważniejsza myśl, naczelna myśl każdego dnia. Ale kiedy te procenty ze mnie schodziły, dalej był rynsztof. I dalej było źle. Więc żeby nie było źle, kolejna ucieczka. Halo? No, jesteś na głośno mówiącym.
O której wy będziecie w domu? Bo ja te perki będę niedługo stawiać, bo mamy 3 dni, dopiero 16.50 kończy lekcję dzisiaj.
My za godzinę będziemy, ja nawet nie jadłem jeszcze nic.
A te kebabki tam Igorki przyniosł, ze masz?
Nie, nie jadłem, nie. Dobra, ty to teraz na razie, nie?
Kebabkę ci przywiozł, no. Tego zjedz sobie.
No.
No,
to na razie.
To na razie.
No. Ja chciałem z tego bardzo, bardzo chciałem wyjść. Wyczerpałem całe swoje, a bazowałem tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu. Wydawało mi się, że ja je mam wielkie. Miałem żadne, bo moje doświadczenie to był świat przestępczy, zupełnie inny wymiar społeczności więziennej. Nic wspólnego to nie miało ze społeczeństwem. Bazowałem na swojej wiedzy, bo właśnie to był taki mój pozytyw w więzieniu, że ja bardzo dużo czytałem i się uczyłem. I się w więzieniu uczyłem. Więc wydawało mi się, że ja posiadam tą wiedzę taką teoretyczną, dosyć dużą, ale okazało się, że ona była niewystarczająca na to, żeby funkcjonować społecznie. Ja nawet nie wiedziałem takich podstawowych rzeczy. Nie miałem pojęcia o tej hierarchii pracowniczej. Dla mnie najważniejszą osobą był szef przedsiębiorstwa. To jest najważniejsza osoba, który mnie widzi raz na 100 lat. Najważniejsza osoba. Majster, a gdzie tam? A ten majster, czas mi pokazał, że jest 1000 razy bardziej ważny. Bo majster, jeżeli będzie złą opinię o mnie głosił szefowi, to szef mnie wywali, nawet nie będzie miał żadnych słów, chociaż był nie wiem jakim superhipem. A ja tego nie wiedziałem. I często wchodziłem w konflikty z majstrami i lądowałem na bruku. Było koniec pracy. Właśnie byłem na siebie zły, że ja nie potrafię. Mówię, kurczę, wyjść. Nie potrafię na tą prostą wyjść. I nie wiem, jak to by się stało, że nigdy nie przyszła mi do głowy jakakolwiek instytucja pomocowa. Nie przyszła mi. I dopiero po 7 latach przypomniała mi się ta audycja. Zasłyszana wtedy właśnie w radio. I powiedziałem sobie, jadę. Teraz, zaraz do Poznania. I to zrobiłem. To już były zawady. Została nam tylko kuchnia, wiesz? Do malowania. No to w kuchni jestem. Aha, zmierzyć ją.
Bo ja szukam na Oleliksie kuchni, wymiar konkretny, nie?
No dobra, no to na razie, trzymaj się, papa.
No,
Dermara. No, to jest taka barkowa przyjaciółka, dziewczyna związana z barką od lat. Osoba, która nie była nigdy w życiu bezdomną, nigdy nie była w życiu uzależnioną od niczego, od żadnych środków zmieniających nastrój. Po prostu pracownica barki, ale o bardzo wielkim, wielkim sercu. Dom dla mnie był prawie zawsze hotelem, dlatego staram się dzisiaj, żeby ten mój dom był dla moich synów domem. Takie domowe relacje rodzinne, to dbała matka, a ojciec nie dbał. I co jest zadziwiające, mój ojciec nie pił. Nie pamiętam jakiegoś upominku. Nic takiego nie pamiętam. Ja nie miałem kieszonkowego, nie wiem, co to jest kieszonkowe. Dlatego w jakiś sposób i się źle czułem z tym wśród swoich kolegów, którzy zawsze mieli jakieś tam po 2 złote, po 5 złotych, ja nie miałem nigdy. I tak ja pewnie wpadłem na pomysł, żeby te pieniądze w inny sposób zdobywać. No teraz mam lat 66, z tego jest 20 więzienia, 7 lat jest ulica, połowa życia. Jeszcze po drodze wiele błędów, wiele upadków. Jakichś przestępczych, to nie, ale takich upadków wynikających z niewiedzy o życiu. Na przykład gospodarowania, na przykład budżetem domowym. Że nieraz mam wrażenie, że jestem takim syzyfem. Gładz pod górę, już jest u góry, się cieszę, mówię, jest u góry, już jest spokój, kurczę, już wychodzę na prostą i on mi na pysk leci z powrotem, ten kamień. Ten kamień, że niekiedy nie ma nawet już sił. Nie mam już sił. Nie mam już sił. Się z tym czuję paskudnie. I to wszystko właśnie ma związek. Związek Igor, tak jak powiedział niedawno, to powiedział Igor, mówi, wy tutaj wszyscy gadacie o pieniądzach, a niby one nie są ważne. I gdzieś tam ma rację, pieniądze nie są najważniejsze, ale głupcem bym był, gdyby mówił, że one są w ogóle nieważne. Bo bez pieniędzy nie mam szans na w ogóle jakiekolwiek bytowanie. Żadnych szans. Pieniądze są potrzebne do tego, żebym mógł normalnie żyć. I to jest takie ważne, a gdzieś tak omijane. Się wydaje każdemu oczywisto, że ojej, a co to... To jest coś niesamowitego. Ja się dopiero teraz nauczyłem i to właśnie dzięki Marysi. Podesłała mi taki link. Na ten moment Marysia Sadowska prowadzi barkę na Zawadach w Poznaniu. Budżet. Strzelam. Ten budżet wynosi 1000 zł, dajmy na to. Więc w tym budżecie, o czym ja nie miałem pojęcia, jakie to jest ważne, w tym budżecie są pieniądze, które de facto nie są moimi pieniędzmi. Czyli ja mam 1000 zł, ale moje nie jest 300 zł, które płacę za czynsz. One nie są moje. Nie mam prawa ich ruszyć. One muszą być. 200 zł za prąd. Czyli już jest 500. Dochodzi 300. Telefony, telewizor, internet. Te pieniądze nie są moimi pieniędzmi. Już na część ludzi to jakoś jest. Dalej są leki, które trzeba kupić dla jednego syna, dla drugiego syna, dla mnie. To też nie są moje pieniądze. Dalej bilety miesięczne, bo przecież dojeżdżamy do szkół. To wszystko nie są moje pieniądze. Te kwoty, one muszą stale być i są stale wydatkowane. Z nich nigdy w życiu nie można zaoszczędzić. Zaoszczędzić mogę z tego, co pozostanie. I tu mam takie pole do popisu. Nie pójdę do sklepu najbliższego, bo jest drogi. Teraz dopiero to wyłapuję, że tak wygląda funkcjonowanie bez długów, bo można. Ale to wszystko jest związane z odpowiednim wydatkowaniem pieniędzy, a niestety nasza rodzina nie posiadała takiej umiejętności prawidłowego wydatkowania posiadanych pieniędzy. Co się złożyło na utratę pierwszego mieszkania, które otrzymaliśmy z barki. Pierwszego mieszkania, gdzie by nie był płacony czynsz, zostaliśmy przeniesieni na ulicę Kopanina do baraku. W jeden pokój, warunki naprawdę katastrofalne, piece, 4 osoby gnieżdżące się, w tym dorastające chłopcy, gnieżdżące się w jednym pokoju. To mieszkanie, żeby to już było naszą przystanią. Nie, że ja będę się bał, że za moment spłacę, bo nie podołamy rachunkom. I miłość do dzieci. Zapewnienie im dnia dzisiejszego, ale więcej, że ja tych dzieci nie zostawię z jakimkolwiek długiem, bo długi dzisiaj przychodzą, one są cedowane na dzieci. No co, no jak, no rzecz jasna, no najważniejszą osobą na świecie to brzmi niby egocentrycznie, ale to jest prawda, że najważniejszą osobą na świecie dla siebie to jestem ja sam, bo jeżeli ja sam sobie nie zapewnię poczucia bezpieczeństwa, jeżeli ja sam w sobie nie będę miał szacunku dla siebie, to trudno mieć szacunek dla drugich. Jeżeli ja nie będę samego siebie kochał, akceptował ze swoimi zaletami i wadami, nie będę w stanie dać temu tego komuś drugiemu, albo też od niego to przyjąć. Tak samo. Nie wezmę, no bo nie, ja tylko mogę dobre rzeczy od tego kogoś wziąć, ale złych już nie. A złe swoje toleruję. Tolerancji to się nauczyłem, kurczę, w barce. Że każdy człowiek jest indywidualnością. Bo to jest coś takiego, co ja napisałem w Anglii teraz. Tłaczę. Tłacze w meandrach życia zagubieni, nie pojmujący celu i sensu swej drogi. Stojąc nad brzegiem przepaści pochyleni, wątpicie w jakiekolwiek przyjazne wam progi. Onegdaj ktoś poczuł ten tryb myślenia, stworzył fundację wzajemnej pomocy, gdzie każdy jak chce, to siebie odmienia, stając się dniem, wychodząc z nocy.